Adam Ślusarski, witam w programie Po stronie prawdy. Szanowni Państwo, dzisiaj problem producentów tytoniu i to wszystko w kontekście międzynarodowej polityki. Czy jest ona korzystna, czy niekorzystna dla polskich przede wszystkim producentów tytoniu? To temat naszego dzisiejszego programu. Naszym rozmówcą jest pan Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Witam serdecznie, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Za chwilkę również przedstawimy państwu nagranie, które też troszeczkę wniesie nam do naszego dzisiejszego programu. Zanim to nagranie, do pana takie pytanie, może abyśmy mieli taki obraz od pana, jak wygląda sytuacja producentów tytoniu obecnie w Polsce, tak byśmy wiedzieli, mieli taką dobrą nakładkę tego tematu.
Znaczy największym problemem jest chyba niepewność. Niepewność tego, co ich czeka w perspektywie najbliższych lat. Wiemy, że organizacje międzynarodowe, pewne polityki państwowe, one jakby wypierają taki tytoń w palenie papierosów z naszego życia. Okazuje się, że są pewne jednak alternatywy ku temu, żeby jednak zachować tym producentom tytoniu jakby ciągłość działania. Problemem jest tylko to, że nie do końca jest to rozumiane zarówno przez organizacje międzynarodowe, no i nie zawsze przez nasz rząd, więc jest wiele do zrobienia, aby ci plantatorzy mogli spać spokojniej, ponieważ ta branża pomimo wszystko jest ciągle perspektywiczna w naszym kraju.
Panie prezesie, dla niektórych może być temat moralnie wątpliwy, no ale jak wiemy, jest część ludzi, którzy palą i będą palić. Oczywiście nikogo do tego nie zachęcamy, raczej w drugą stronę, ale tutaj trzeba raz jasno sobie powiedzieć, że tu gra idzie o interesy i to jest tak, że jak nie my, to inni. To jest oczywiste. I w tym kontekście trwa międzynarodowa walka o rynek, po prostu o rynek i wiele tego typu spraw można przytoczyć, jak na przykład, nie wiem, ubój rytualny czy ubój halal. No można powiedzieć, że my to nie, ale inni niech to robią i na tym zarabiają, a my będziemy tracić. No i to jest taka sama tutaj alternatywa. Jak pan tutaj patrzy na tą grę interesów międzynarodową, żebyśmy wiedzieli i za chwilkę doszli do tego, o co tutaj tak naprawdę chodzi?
Zgadza się wszystko, co pan redaktor powiedział. To znaczy bardzo często politycy albo pewne grupy interesów, no i biznes, który często w usta polityków wkłada pewne hasła, tak naprawdę kieruje się najczęściej zyskiem. Często, kiedy słyszymy, że celem jakiegoś rozwiązania jest właśnie ochrona zdrowia Polaków, tutaj bardzo często nie chodzi o pieniądze, najczęściej o pieniądze pewnego biznesu. Czasami też o wpływy budżetowe. Rząd lubi powiedzieć, że coś wprowadza do dodatkowe podatki po to właśnie, aby zrobić to dla naszego dobra. Nie zawsze oczywiście tak jest, choć znajduję argumenty ku temu, że wiele produktów szkodzi, tak jak właśnie wspomniane tradycyjne papierosy. Jest oczywiście negatywny wpływ alkoholu na zdrowie, no ale temu też służy akcyza, którą są obłożone te wszystkie szkodliwe produkty po to, aby zrekompensować właśnie w systemie opieki zdrowotnej te koszty, które są ponoszone przez ten system na leczenie osób, które stosują te niezdrowe substancje. I oczywiście państwo też nie jest od tego, żeby wychowywać każdego z nas. Każdy jest kowalem swojego losu, powinien podejmować własne odpowiedzialne decyzje w tym zakresie. I wracając jeszcze do tej gry, przepraszam, że trochę tak szerzej powiedziałem tutaj o tej kwestii zdrowotności, natomiast trzeba pamiętać, że korzystając z tych argumentów właśnie prozdrowotnych i uderzając w takie czułe punkty polityk publicznych albo właśnie docierając emocjonalnie do polityków albo do nas obywateli, rozgrywane są pewne interesy i to są bardzo duże interesy przekraczające bardzo często miliardy złotych czy miliardy dolarów i w tym przypadku okazuje się, że w tę grę interesów rozgrywają plantatorzy chińscy. Musimy powiedzieć wprost, że Chiny są ogromnym konsumentem papierosów przez swoją skalę, liczbę ludności, która tam zamieszkuje, popularność palenia. I okazuje się, że na swoim terenie niekoniecznie Chiny tak bardzo chcą ograniczać palenie papierosów, ale już walczą za granicą poprzez organizacje międzynarodowe, takie jak WHO, z tym, aby zwalczyć alternatywy właśnie, które służą w odejściu ludzi od papierosów, bo to też musimy wspomnieć. Ja wiem, obraz się robi bardzo złożony, ale też w chwili obecnej na rynku pojawia się wiele alternatywnych i nie chcę powiedzieć zdrowszych, ale mniej szkodzących alternatyw do palenia tradycyjnych papierosów. No i właśnie o to się rozgrywa przesunięcie tego rynku i tutaj Chiny są ważnym i dość mocnym graczem, który niestety wpływa na to, jak ta sytuacja wygląda i niestety koniec końców stracić na tym mogą nasi plantatorzy. Tak w dużym uproszczeniu, choć oczywiście tutaj jest bardzo wiele wątków, które też będziemy musieli objaśnić podczas naszej rozmowy.
Tak, to jest sytuacja rzeczywiście wielowątkowa. No, dla nas najważniejsze jest tutaj akcent polskich rolników, plantatorów tytoniu, bo wiemy, że od wielu, wielu lat całe wioski się tym po prostu zajmują i utrzymują z tego, ale już nieraz były tego typu sytuacje, że były one zagrożone te uprawy, ewentualnie chyba żeby rolnicy uprawiali ten tytoń, dokładali do tego i za darmo oddawali, no to może wtedy byliby tolerowani. No tak, ale to okazuje się...
Albo jak teraz na przykład WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia odpowiada, zapytana na to, co z polskimi plantatorami tytoniu, no to ta organizacja mówi, powinni się przestawić na produkcję na przykład spożywczą. Zupełnie będąc nieświadomym, że ta gleba, która nadaje się do uprawy tytoniu, już niekoniecznie da się na niej uprawiać górki, ziemniaki, czy też inne produkty, ale to jest...
Tylko, że jeśli iść w tym kierunku, no to niech na całym świecie się przestawią, tak? No bo to...
A tutaj się okazuje, że głównym adresatem tych wszystkich restrykcyjnych rozwiązań, tak samo jak z politykami klimatycznymi, tak samo jak z w tym przypadku politykami rzekomo prozdrowotnymi, głównym rynkiem, który będzie uderzony, to są właśnie rozwinięte kraje Zachodu, to jest właśnie Unia Europejska, która dodatkowo oprócz tych organizacji międzynarodowych jak WHO dorzuca regulacji i utrudnia swobodne gospodarowanie, czy to ziemią, czy własnym kapitałem, czy spokojne prowadzenie biznesu. Te regulacje są już bardzo rozwinięte i one właśnie bardzo często, tak jak właśnie w przypadku polityk klimatycznych, one uderzają w nasze rynki, ale już Chiny, Indie, Brazylia już tak bardzo się tymi politykami nie przejmują, już nie wdrażają tak restrykcyjnych przepisów na swoim terenie. No i to jest właśnie ta konkurencyjność międzynarodowa, która jest przez gry interesujące osłabiana w Europie, a wspierana właśnie we wspomnianych krajach jak Chiny czy Indie.
Dość dodać, że możni tego świata robią sobie podarki z kubańskich cygar i tu nie widzą w tym problemu, a jednocześnie próbują docisnąć śrubę polskim producentom tytoniu, mówiąc, że to bardzo źle, że w ogóle tytoń istnieje. No, to jest,
tak, ale ograniczają polityki, ograniczają nam jeżdżenie samochodem spalinowym, sami latając odrzutowcami. To jest dokładnie w tym samym.
I to nawet prywatnymi bardzo często. Zapraszam na krótką rozmowę jeszcze, która też troszeczkę nas ubogaci, nasz program i naszym widzom da troszeczkę też nowych i ważnych informacji w tym temacie i za chwilkę wrócimy do rozmowy z panem ponownie.
Bycie rolnikiem w dzisiejszych czasach nie jest łatwym zadaniem. Niezależnie od tego, jakim działem czy sektorem produkcji roślinnej lub zwierzęcej zajmuje się rolnik, jego praca, to jak wygląda, to jakie ma perspektywy na rozwój oraz to jakie korzyści przynosi, zależy już nie tylko od warunków pogodowych i rynkowych, ale przede wszystkim od decyzji stricte politycznych. Brzmi dziwnie? Spójrzmy na produkcję tytoniu. Polska jest znaczącym producentem tytoniu. Czy wieloletnia tradycja uprawy, doskonała jakość wytwarzanego surowca i duży światowy popyt wystarczą, aby branża funkcjonowała w Polsce i wytwarzała wartość dodaną w naszej gospodarce?
Uprawą tytoniu w Polsce zajmuje się blisko 4000 plantatorów. Można mówić o rodzinach. I generuje to blisko 20 tysięcy miejsc pracy. Przypomnę, że uprawa tytoniu to jest najbardziej pracochłonna roślina, pracochłonny sektor rolnictwa. Szacujemy rocznie produkcję na około między 18 a 20 tysięcy ton tytoniu. Tytoniu wysokojakościowego, powszechnie uznawanego na świecie. Jesteśmy jednym z najważniejszych graczy, jeżeli chodzi o tytoń do fajek wodnych. Z drugiej strony od jakiegoś okresu czasu odczuwamy znaczący wzrost kosztów produkcji i to też generuje, jak gdyby wpływa na opłacalność produkcji, która się niestety zmniejszyła, ale myślę, że ten problem dotyka również inne sektory rolne.
Umowy o liberalizacji handlu miały być sposobem na rozwój współpracy bilateralnej. Czy Unia Europejska na pewno waży potencjalne straty dla sektorów, których umowy dotyczą? Co dla producentów tytoniu oznacza podpisanie przez Unię Europejską umowy liberalizującej handel z Indiami?
No, muszę powiedzieć, że kiedy dowiedzieliśmy się jako Polski Związek Plantatorów Tytoniu o rozmowach dotyczących liberalizacji wzajemnych stosunków Unia Europejska-Indie w kontekście towarów wrażliwych takich jak tytoń, no to pierwsze nasze odczucie było, jeżeli dojdzie to do skutku, to tak naprawdę jesteśmy skazani na powolne umieranie i likwidację uprawy tytoniu. Dlatego też zarówno Polski Związek Plantatorów Tytoniu, jak i UNITAP, czyli organizacja zrzeszająca europejskich plantatorów tytoniu, w której aktywnie uczestniczymy, stanowczo sprzeciwiają się podpisaniu tej umowy w kontekście właśnie możliwości napływu, w zasadzie nieograniczonego napływu surowca tytoniowego z Indii. My mamy bardzo dobrej jakości tytoń. Polscy plantatorzy wykonują swoją lekcję doskonale. Natomiast problemem są koszty produkcji. W Indiach te koszty są wielokrotnie niższe. Na dzień dzisiejszy Indie eksportują do Europy blisko 50 tysięcy ton. I teraz wyobraźmy sobie, że będą zniesione bariery celne i w ramach tej umowy Indie będą miały nieograniczony dostęp do rynku europejskiego. To wydaje mi się jest droga donikąd i stanowczo się temu sprzeciwiamy. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym chciałbym tutaj powiedzieć. Rolnicy polscy, plantatorzy europejscy, my spełniamy bardzo wysokie normy, jeżeli chodzi o produkcję surowca tytoniowego. Praktycznie tytoń jest, można prześledzić cały cykl produkcji pod kątem środków chemicznych, nawozów, pod każdym kątem, w zasadzie od zasadzenia w rozsadniku, aż do finalnego produktu. Spełniamy bardzo rygorystyczne normy, jeżeli chodzi o środki ochrony roślin, ale również o kwestię zatrudnienia w Polsce, czy też w Europie problem zatrudniania nieletnich praktycznie został wykluczony dekady temu. Ten problem narasta w takich krajach właśnie jak w Indiach, dlatego my stanowczo protestujemy przeciwko umożliwianiu Indiom wprowadzania na rynek taniego surowca produkowanego w naszym zdaniem w nieodpowiednich warunkach.
Jaki wpływ na sektor tytoniu mają działania WHO?
Światowa Organizacja Zdrowia oczywiście ma kolosalny wpływ na sektor tytoniowy i to nie tylko na producentów, czyli koncerny, które produkują finalny produkt, ale również niestety na uprawę tytoniu. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała konwencję o ograniczaniu zużycia tytoniu, która została podpisana jeszcze w 2003 roku, weszła w życie w 2005 i od tego czasu sukcesywnie WHO spotyka się z sygnatariuszami. Na dzień dzisiejszy to jest blisko 170 krajów, które podpisały tą konwencję. Co dwa lata i debatuje się na temat tego, jak można by doprowadzić do ograniczenia konsumpcji wyrobów tytoniowych, jak można by w zasadzie zniszczyć uprawę tytoniu na świecie. W tym mówimy oczywiście o Polsce. Jest to bardzo ważny sektor dla naszych rolników, którzy się zajmują tą uprawą. WHO jest organizacją, która nie patrzy na żaden aspekt społeczny. Oni patrzą jedynie na kwestie ideologiczne, bo rozwiązania, które się proponuje, rzadko nie mają nic wspólnego z kwestiami zdrowia publicznego. Przypomnę, że w delegacjach w większości uczestniczą przedstawiciele resortów zdrowia, lekarze, którym daleko jest do kwestii ekonomicznych, jeżeli chodzi na przykład o uprawę tytoniu, a rozwiązania, które się proponuje, są z naszego punktu widzenia dyskryminujące, skandaliczne. Pamiętam, na jednej z konferencji stron zaproponowano zakaz udzielania kredytów bankowych dla plantatorów, którzy zajmują się uprawą tytoniu. No, to są rozwiązania naprawdę fatalne. Jednocześnie WHO mówi o konieczności zmniejszenia zużycia tytoniu, wpływania na zdrowie publiczne. To są bardzo szczytne hasła. Z drugiej strony widzimy, że wspiera się największy koncern, który istnieje na świecie, który produkuje tyle papierosów, ile cztery pozostałe największe światowe koncerny. Mówimy tutaj o chińskim China National Factory. I w jakiś dziwny sposób WHO promuje, jak gdyby w sposób naprawdę niedopuszczalny, tą produkcję tytoniu. Przypomnę, że Chiny mają właśnie tego jednego producenta wyrobów gotowych i jest to państwowy zakład. Tam produkuje się, jeszcze raz podkreślę, więcej papierosów, aniżeli pozostałe cztery największe znane marki światowe. W dziwny sposób WHO w żaden nie chce dostrzec chociażby potencjału, jaki z roku na rok rośnie, mówię o tak zwanych bezdymnych wyrobach tytoniowych, które przecież mogłyby w sposób definitywny wpłynąć na zdrowie publiczne, gdyby WHO nie chciało zrównywać tej kategorii wyrobów tytoniowych. Mówimy o nowatorskich wyrobach tytoniowych, które, jak badania wskazują, są mniej szkodliwe dla konsumentów. Tymczasem WHO nie dostrzega tego problemu, dziwnym trafem chcąc zrównać je z wyrobami tradycyjnymi, czytaj papierosami. Więc to są działania naprawdę niedopuszczalne, które mogą, jeżeli te decyzje zapadną na najbliższej konferencji stron w Panamie w listopadzie 2023, to tak naprawdę wpłynie to na również legislację europejską, bo Komisja Europejska kopiuje te rozwiązania, które zapadają na Światowej Organizacji Zdrowia i myślę, że również w tej kwestii, mówię o bezdymnych wyrobach tytoniowych, które są szansą, jeżeli chodzi o przyszłość i o zdrowie konsumentów, i być może właśnie Komisja Europejska również będzie chciała zrównać te produkty i nie dostrzeże tego potencjału tkwiącego w tych wyrobach. Z naszego punktu widzenia my apelujemy do rządu polskiego, aby w ramach delegacji, która wyruszy do Panamy, znaleźli się przedstawiciele również resortów, które mają fachową wiedzę na temat uprawy tytoniu. Tutaj chodzi oczywiście o ministra rolnictwa, ale również inne resorty powinny brać aktywnie udział w tych spotkaniach. Mówię o konferencjach stron cyklicznie odbywających się co dwa lata w ramach tej konwencji. I to byłby głos rozsądku w ramach tych spotkań. Dlatego myśmy wystosowali pismo do ministra rolnictwa, aby powołać taki specjalny zespół międzyresortowy, który zająłby się opracowaniem stanowiska Polski na tą konferencję stron, ale też na inne ważne wydarzenia legislacyjne dotyczące sektora tytoniowego, zdrowia publicznego, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w Europie. Już rozpoczął się proces zmiany dyrektywy tytoniowej, która również będzie impaktować na przyszłość uprawy tytoniu w Polsce.
Czy producenci tytoniu mają jakąś alternatywę? Jaki dział rolnictwa w obecnej sytuacji rynkowej może być dla producentów atrakcyjny?
Uprawa tytoniu tym się charakteryzuje, że producent kontraktuje surowiec z początkiem roku, Następnie jest ten proces produkcyjny, zbiór i mamy pewność zbytu w ramach umowy na uprawę. Dla wielu plantatorów jest to bezcenne, mając doświadczenia z innych działów rolnych, gdzie nie zawsze ten zbyt jest zapewniony pomimo zawartej umowy na uprawę. Dlatego tu jest ta pewność zbytu, ale jest jeszcze inna kwestia. W wielu regionach Polski, gdzie tytoń jest uprawiany, są na przykład gleby piątej, szóstej kategorii, gleby piaszczyste, wspaniałe dla Virginii, dlatego ta Virginia tak fantastycznie wychodzi, ale niekoniecznie one są dobre dla innych roślin, które potencjalnie można by uprawiać. Dlatego uważamy, że w wielu regionach Polski tak naprawdę nie ma alternatyw. Oczywiście część plantatorów porzuciła na przestrzeni ostatnich lat uprawę tytoniu, ale to wynikało w dużej części z faktu, że ci plantatorzy generalnie porzucili rolnictwo, zaczęli swoją aktywność ekonomiczną w innych sektorach pozarolniczych. Natomiast powtarzam, dla znacznej większości nie ma alternatywy i oni widzą swoją przyszłość właśnie w kontynuacji uprawy tytoniu.
Witam ponownie w naszym studio. Dziękuję za materiał filmowy. Kontynuujemy naszą rozmowę z panem prezesem Piotrem Palutkiewiczem. Panie prezesie, bardzo ważna sprawa. Otóż Unia Europejska podpisuje umowę z Indiami i to właśnie na ten temat. Co to oznacza i dlaczego akurat tak? I kto na tej umowie tak naprawdę korzysta? Bo wiadomo, że tracą polscy rolnicy, polscy plantatorzy tytoniu, ale może są jakieś inne furtki czy inne rzeczy, o których nie wiemy i koniec końców może to jest jednak dla nas korzystne. Ja pytam pana, jak to jest?
Znaczy, z jednej strony im więcej wolnego handlu, tym lepiej. To znaczy, jeśli mamy wymianę międzynarodową, państwa ze sobą handlują, jest to dobre zjawisko, koniec końców konsumenci płacą mniej, jest większa konkurencja, szczególnie w takich rynkach, w branżach, które są zdominowane w danym kraju, więc dobrze, jeśli dochodzi do tych jak największego przepływu gospodarczego i Polska w chwili obecnej też w dużej mierze korzysta, choć oczywiście Niemcy korzystają bardziej ze wspólnego rynku europejskiego, ale też jesteśmy tego beneficjentem. Sytuacja komplikuje się w momencie, kiedy dochodzi do kompletnego otwarcia jednak rynku na zupełnie, no, może z innej strony. Jednocześnie, weźmy na przykład Unię Europejską, mamy co prawda wolne przepływy towarów, usług, kapitału czy ludzi, ale wiąże się to z ogromnymi wymaganiami regulacyjnymi, czyli polski rolnik musi spełniać szereg wymagań co do właśnie jakości produktu, co do wysokich kosztów prowadzenia tej działalności i wtedy to działa, jeśli wszyscy mają takie same zasady gry. A problem właśnie pojawia się wtedy, kiedy nagle otwieramy gwałtownie nasz uregulowany rynek na zupełnie inne państwo, które już tych regulacji nie ma i ma zupełnie inne koszty produkcji, które nie są właśnie wyśrubowane przez pewne regulacje. Mają mniejsze wymagania, więc są w stanie produkować taniej i mają tańszą siłę roboczą, są więc w stanie produkować taniej. I problem właśnie pojawia się, kiedy otwiera się gwałtownie taki rynek i zostawia się w zasadzie w branżę rodzimą w zaskoczoną taką sytuacją. I tu teraz wracamy do tych plantatorów tytoniu, o których pan redaktor wspomniał. Właśnie taka sytuacja może ich spotkać. W momencie, kiedy Unia Europejska wynegocjowała umowę handlową z Indiami, otwiera rynek na indyjski tytoń i nagle polscy producenci tytoniu są tym zaskoczeni, ponieważ oni spełniają szereg wymagań, a nagle na rynku znajduje się towar, którego plantatorzy w zasadzie nie podlegają żadnym regulacjom. Więc tu dochodzi do tej niesprawiedliwości. Tak, dążmy do tego, żeby świat ze sobą handlował, no ale miejmy wobec siebie równe wymagania, bo niestety na tym stracimy. Albo nie regulujmy tak bardzo europejskiego rynku, aby ta rodzima produkcja była konkurencyjna w stosunku do Indii. Więc no, przed takimi dylematami musimy stanąć, rozmawiając o tym zagadnieniu, ale tutaj już rola polityków, żeby te kwestie wyważać odpowiednio.
Panie prezesie, tym bardziej uwidacza się tutaj jeszcze większa hipokryzja. Przynajmniej ja to tak widzę, nie wiem, czy tak jest. z jednej strony WHO i Unia Europejska i inne agendy mówią, no tak, tytoń to zła sprawa, to nie, to ograniczmy, tutaj róbmy wszystko, żeby tam to wygasić, żeby to zniknęło ładnie, pięknie. Ale z drugiej strony liberalizujemy handel i zapraszamy tani towar z Indii, żeby tutaj było dostatek tego wszystkiego. No, widzę tutaj jedną wielką chorobę dwubiegunową. Totalne, że tak powiem, jedna informacja jest dla ubogich i takich trochę nieogarniętych, a druga dla tych, którzy wiedzą, z której strony chlebek posmarowany.
No bo właśnie wracamy do tego, o czym wspominaliśmy na początku naszej rozmowy. To jest gra interesów. Z jednej strony, w ogóle wspominając o WHO, to Światowa Organizacja Zdrowia przez lata, ona cieszyła się wielkim szacunkiem międzynarodowym, no a w ostatnich latach de facto się kompromituje. Pamiętajmy o epidemii COVID-u, z którą ta organizacja sobie nie poradziła. Teraz właśnie te kwestie związane na przykład z tytoniem, bo tak naprawdę WHO nie stała się już obiektywną organizacją międzynarodową, ale ona podlega właśnie w zasadzie Chinom. To Chiny sterują tą organizacją i realizują swoje interesy pod sztandarem ponadnarodowego instytutu, który ma troszczyć się o zdrowie całego świata. Tak nie jest. Chińczycy właśnie przez tą organizację prowadzą swoje biznesy. No i właśnie to wychodzi w tym przypadku. Z jednej strony mówią, że należy ograniczać alternatywne wyroby na świecie, a z drugiej strony Unia Europejska nie stoi nic naprzeciwko temu, aby teraz Unia Europejska walcząca z kolei z tytoniem otworzyła rynek regulacyjnie z tytoniem, otworzyła masowo rynek na ten indyjski surowiec. No, dochodzi do takiego trochę rozdwojenia jaźni, że tak powiem, no, ale okazuje się, że tutaj właśnie te interesy przeważają. No a są mądre drogi wyjścia z całej tej sytuacji, ale to chyba za chwilkę sobie o tym powiemy, bo nie wiem, czy już o pewnych rozwiązaniach rozmawiamy, czy
możemy, czy tak jak najbardziej. Prosiłbym właśnie w tym kierunku, bo to jest bardzo ważna sprawa. No, do czegoś trzeba tu dojść, a nie tylko poopowiadać, że jest źle.
I pokrytykować, oczywiście. Znaczy, pierwsze to, co my zresztą w Warsaw Enterprise Institute od lat mówimy, że musi być pewna przewidywalność działań. Wydaje się, że no, jest pewna zgoda, już konsensus. Nawet branża tytoniowa nie protestuje jakoś mocno ku temu, że jakaś przyszłość bez papierosów nas czeka i te tradycyjne wyroby tytoniowe należy ograniczać i w tym kierunku są podejmowane pewne działania i wszyscy są zgodni. No ale nie możemy się tak zaskakiwać, że nagle z miesiąca na miesiąc jest podejmowana drastyczna decyzja, coś ograniczająca, coś nagle otwierająca, ponieważ no, w żadnej branży nie da się działać w tak nieprzewidywalnym środowisku. No i w tym przypadku też należałoby, bo musimy wrócić do plantatorów tytoniu, którzy są tutaj istotni, musimy wrócić do ich sytuacji. Oni mają też, mogą swój biznes rozwijać, jeśli nie skupiają się na tytoniu, do tych tradycyjnych papierosów, które jeszcze przez jakiś czas z nami zostaną, mają już pewną alternatywę w pokroju tych alternatywnych, powtórzę to słowo, wyrobów tytoniowych, gdzie ten tytoń nie jest spalany, czyli on ciągle będzie wykorzystywany, ale już w sposób mniej szkodliwy. No i tak to jest czytelna, sprawiedliwa transformacja, może przykładając to z polityk klimatycznych, które możemy zrobić w tej branży, no ale niestety Unia Europejska czy też WHO zupełnie, no, nie widać tutaj, żeby kierowały się zdrowym rozsądkiem, ale po prostu jakimiś partykularnymi interesami pewnych dużych graczy bądź brukselskich technokratów.
No tutaj wystarczy troszeczkę też wiedzy tej historycznej i to nawet takiej odległej historycznej, aby wiedzieć, dlaczego w niektórych krajach pije się kawę, a w innych słynną zieloną herbatę. No chodziło to tylko i wyłącznie o grę interesów Imperium Brytyjskiego i innych imperiów. I tam, gdzie były w strefie wpływów, tam piją kawę, a tam, gdzie inna strefa wpływów, tam bardziej tą inny rodzaj, że tak powiem, pobudzacza, tak? Tak trzeba to powiedzieć. A potem idzie cały obecny proces naukowości, gdzie różne instytuty mówią o strasznej szkodliwości picia kawy, a potem mówią o bardzo pozytywne wpływy picia kawy, tylko już tak nie wiadomo, jaką tą kawę pić, ile pić, a kiedy pić, a czy z mleczkiem, a czy bez mleczka, z cukrem, bez cukru i tak dalej. No w świecie naukowości panuje straszne zamieszanie na ten temat, ale to wszystko służy interesom pewnych graczy na tym rynku i tak to jest, no, że tak powiem, no, tak to jest, trzeba się z tym jakoś pogodzić, ale na pewno trzeba wiedzieć, o co chodzi, aby też nasz rząd, nasi rządzący, nasi decydenci wiedzieli, co odpuszczamy, żeby to nie było tak, że ach, dobrze, zaorano nam, bo tak by trzeba powiedzieć, ktoś nam zaorał jakąś tam produkcję, a my nawet nie potrafimy powiedzieć, no to zapłaćcie jakieś odszkodowanie albo dajcie coś w zamian, to my tym naszym rolnikom powiemy, że nie wiem, zaproponujemy im inną produkcję i damy im na to dopłaty, dotacje i będą wszyscy szczęśliwi. No tylko tutaj to idzie w takim trochę kierunku dzikiego zachodu. No, teren niezagospodarowany, kto dalej pójdzie, to jego i zabiera, a tubylców, że tak powiem, no co z nimi robi. No przegania albo ich 2 metry pod ziemię wysyła. No tak to wygląda w tym wypadku.
Tak, poruszył pan dwie istotne kwestie. Pierwsze to jest taki trochę upadek autorytetów, ale ja nie wiem, czy trzeba się z czegoś cieszyć, że tych autorytetów niestety nie ma. No, wynika to trochę właśnie z tego, że no, profesorowie, o których wspominaliśmy, często no, na usługach biznesu są w stanie potem lobbować do organizacji międzynarodowych, a te wykorzystują to wtedy, kiedy taka analiza jest potrzebna albo niepotrzebna i tak samo działają różne branże. Ale to się zawsze działo. Ale mimo wszystko tych autorytetów gdzieś potrzebujemy i musimy po prostu krytycznie patrzeć na to, co jest mówione, ale no, na pewno są to lepsi autorytety niż pewne, nie wiem, gwiazdy spontaniczne na Twitterze, czy zupełnie nie inni eksperci, którzy nie mają historii swojej aktywności czy jakiejś rozpoznawalności w danej branży. Więc mimo wszystko ja tutaj bym ciągle skłaniał się do tego, że no, mamy autorytety, jakie mamy, ale nie mamy lepszych, więc musimy na nich polegać. I teraz druga kwestia, o której pan wspomniał, czyli właśnie co mogą robić nasi politycy. To jest tak, że tak jak z tym WHO, trochę Stany Zjednoczone przespały kilkanaście lat temu w pewną zmianę, która się dokonywała. Tak samo jak z Rosją. Wszyscy wierzyli, że Rosja czy też Chiny to są takie kraje, które podążają w kierunku Zachodu, one chcą się zmienić, chcą z nami współpracować i w zasadzie wszyscy byli uśpieni. Co do charakteru Rosji i teraz podobnie co do charakteru Chin przez lata, tak jak Ameryka zupełnie mocno otwarcie handlowała z tym krajem i potem okazało się, że nie do końca to jest tak demokratyczny kraj kierujący się takimi zasadami jak zachodni chrześcijański świat. Więc uśpieni oddali w zasadzie władzę Chińczykom w tej organizacji. Podobnie w Unii Europejskiej. No, my tutaj robimy za mało, aby naciskać na brukselskie instytucje. Niemcy są w tym bardzo skuteczni, robią to bardzo mocno, mają ogromną liczbę osób, lobbystów w Brukseli, którzy naciskają na odpowiednie rozwiązania prawne. My się dopiero tego uczymy, jesteśmy młodym krajem, no ale myślę, że już na tyle dorosłym, aby ponad 30 lat już mamy jako Trzecia Rzeczpospolita, na tyle dorosłym, aby wziąć w sprawę swoje ręce i mocniej akcentować interes naszego kraju, czy to właśnie w rolnictwie, czy w politykach klimatycznych, na forum Komisji Europejskiej, na forum Światowej Organizacji Zdrowia, czy innych międzynarodowych instytucji.
Panie prezesie, jest takie powiedzenie, to jest kartka, papier. Papier wszystko przyjmie. W przypadku innej produkcji Unia Europejska pozwala i negocjuje na przykład umowy Mercosur i chciałaby liberalizować handel z Ameryką Południową kosztem własnych rolników. I to zadziwiające jest, ale jest pytanie, których własnych rolników, bo własni rolnicy w Unii Europejskiej to odnoszę wrażenie, że to są rolnicy niemieccy, francuscy, no może jacyś jeszcze insi, ale na pewno nie polscy i inni. O co chodzi? Tamte państwa dawne kolonialne mają swoje rządy i firmy, które są całkowicie od nich niezależne. Tak jak powiedziałem, niby na papierze to jest rodzima firma tam z Brazylii czy z jakiegoś innego państwa, a tak naprawdę ona jest całkowicie zależna od francuskiego czy niemieckiego przemysłu. A jak wygląda ta sprawa z tym tytoniem? Czy to też może być tak podobnie? Czy że te same firmy mają te plantacje tam w Indiach, tylko że no to inaczej tak wygląda, że na papierze to naprawdę jest indyjskie, ale jakby tak poszperać, poszukać i dobre śledztwo zrobić, to się okazuje, że to są panowie w Chinach albo w Niemczech czy we Francji. Jak to wygląda?
No, w tym przypadku tutaj to są chińskie uprawy właśnie. No, o, Chińczycy, dobrze pan trafił, Chińczycy posiadają te uprawy w Indiach czy też w Brazylii, więc no, tak to wygląda. No i jest to, no i są też, no ja chcę trochę tak za dużych teorii spiskowych tutaj robić, no, ale
znaczy,
no wszystkie ślady jednak
znowu prowadzą, po prostu ślady tak,
ale,
widzimy, no, tak?
No. Tak, ale ślady właśnie no, prowadzą znowu do Chin, czyli z jednej strony mamy Chiny w Światowej Organizacji Zdrowia, a z drugiej strony mamy chińskie plantacje w Indiach. I tutaj te dwie rzeczy nagle się zbiegły w czasie i okazuje się, że z jednej strony Światowa Organizacja Zdrowia walczy z alternatywami tytoniowymi na terenie Unii Europejskiej, a z drugiej strony otwiera ten rynek na tradycyjny tytoń, a jeszcze kiedyś indziej kilka lat temu powiedziała, że ten tytoń jest szkodliwy, powinniśmy od tego odchodzić, więc nie wiadomo, co powie za 10, za 20 lat, jak okaże się, że jednak ci plantatorzy chińscy są na tyle silni, że jednak już WHO nie będzie tak walczyło. No, dajmy jakąś przewidywalność temu, gdzie powinniśmy podążać, a nie, że ta gra interesów zmienia z dekady na dekadę podejście tej organizacji, no, która już, jak powiedzieliśmy, ma dość złą passę, delikatnie mówiąc, w ostatnich latach, no, nie wspominając o skandalach korupcyjnych, które tam występowały, więc no, i tak jak w tej i innych międzynarodowych organizacjach, ale to jest już chyba temat na zupełnie osobną audycję.
Ale no, warto jeszcze też o tym mówić, no bo to, wie pan, tutaj gra idzie o nie o miliony złotych, tylko o miliardy dolarów. Tu opłaca się dać komuś dużą łapówkę albo coś tam innego załatwić, żeby tylko tą swoją politykę przeprowadzić. No przepraszam bardzo, ale u kogo pracuje pan Gerhard Schröder teraz, tak? No wiemy, u kogo pracuje i od kogo bierze pieniądze. A mało takich innych polityków? Ho, zebrałoby się naprawdę bardzo dużo, na palcach dwóch rąk by się tego nie policzyło nawet. No i to są te elity tak zwane i szanowni panowie, państwo komisarze, którzy no jak nie od Rosji uzależnili Unię Europejską i chciano Polskę uzależnić, tak w innych sprawach od Chin. No pytanie, halo, czy tu jest jakiś kapitan na tym statku?
Tak, tu są znowu dwie kwestie poruszyliśmy, czyli pierwsza to taka korupcja, którą postrzegamy. Ta korupcja dla nas to często w naszym polskim rozumieniu, zresztą już całkiem dobrze sobie w kraju z nią radzimy, no nie ma takiej, oczywiście ciągle są takie przypadki, ale dla nas była korupcja, drobna korupcja policjanta, jakiś polityk wziął, nie wiem, samochód w sposób jakiś dziwny od biznesmena, no takie są rzeczy. Natomiast ogromna korupcja już na wielką skalę ma miejsce w tych instytucjach międzynarodowych, organizacjach międzynarodowych. I często to jest tak naprawdę legalna korupcja, bo czym właśnie było zatrudnienie Gerharda Schrödera w Radzie Gazpromu, jak nienormalną umową o świadczenie usług czy o pracę i płacenie mu oficjalnie ogromnych pieniędzy, przynajmniej oficjalnie, nie wiadomo ile było płaconych nieoficjalnie. Więc to jest ten wątek właśnie takiego, tej korupcji, która się zdarza też na tym polu, jeśli już jesteśmy w temacie tych organizacji.
Tak na zakończenie bardzo krótko, jaka jest alternatywa dla polskich rolników? Może, czy widzi pan jakąś taką alternatywę, w co oni by mogli, w jaką produkcję pójść, bo no jest pan w takim instytucie, w jakim pan jest i ma pan też tą taką dobrą nakładkę na ten biznes międzynarodowy, bo brakuje nam w Polsce takich osób, które by właśnie były obyte z tym światem i tak, że tak powiem, czasami z wyprzedzeniem widać, że o, tam coś się dzieje, to można wejść w ten rynek i to tylko by trzeba, że tak powiem, dalej jeszcze tej decyzji politycznej. Widzi pan jakąś alternatywę dla rolników, taką atrakcyjną, żeby mogli w coś pójść?
Znaczy, ten tytoń ciągle pozostanie jeszcze z nami, więc no niekoniecznie, jeśli rozumiemy palenie papierosów jako tradycyjne papierosy, ale są właśnie już te alternatywne tytoniowe wyroby, więc no wydaje się, że jeśli tutaj nie byliby zaskakiwani rolnicy z miesiąca na miesiąc tym, czym będzie ta branża w przyszłości, no to oni by sobie poradzili zawsze bez nadmiernych regulacji, każdy przedsiębiorca, każdy rolnik. Każdy z nas jest sobie w stanie poradzić i swój interes dobrze oszacować. Jeśli wiedzieliby, że w perspektywie 20 lat będzie mniejsze zapotrzebowanie na tą produkcję, oni by zaplanowali sobie każdy rolnik, że będzie w jakimś czasie od tego odchodził. No i wydaje się tutaj, że to są właśnie, ten tytoń może w pewnym stopniu z nami pozostać. Są alternatywne wyroby. Tutaj można dalej lepiej informować konsumenta o szkodliwości pewnych tradycyjnych, czy też alternatywnych, mniej szkodzących produktów i wtedy też mamy świadomego konsumenta, który się na to decyduje. No w niektórych krajach już są takie rozwiązania, to działa i rodzimi producenci też w takiej czytelnej otoczeniu się odnajdują, więc jest przyszłość dla branży tytoniowej, to jest ciągle razem z całą branżą tytoniową, ja tutaj nie wiem, nie mam dokładnie w głowie liczby plantatorów, no ale to jest 60 tysięcy ludzi zatrudnionych w naszym kraju w tym sektorze. Trzeba pamiętać o nich, to są także ogromne wpływy budżetowe budżetowe z tytułu akcyzy, o której wspominaliśmy na początku. Nie możemy pozwolić na to, że nagle wchodzi WHO albo Komisja Europejska i kompletnie nam wywraca stolik w branży, a my tylko się temu przyglądajmy. No, bronimy swoich interesów na arenie międzynarodowej, bo to też, pan redaktor wspomniał, że to jest gra o setki miliardów. To nie tylko są setki miliardów rocznie albo w przeciągu, jeszcze większa kwota w przeciągu kilku lat. My tu też mówimy o takiej konkurencji i przyszłości naszego kraju. Czy będziemy właśnie szli, rozwijali się, czy raczej będziemy się cofać, albo inni będą nas wyprzedzać poprzez realizację albo w implementowanie takich polityk, które służą ich interesowi. Więc dlatego to nie jest tylko gra o miliardy, to jest gra o, jak na przykładzie tego sektoru i innych, to jest gra o przyszłość i dobrobyt nas wszystkich, o przyszłe pokolenia, o pokolenia naszych dzieci.
Dziękuję, panie prezesie. Próbowano nam już mówić, że sztuczne zdroby naftowe i futra są ekologiczne, a naturalne są bardzo złe. No tutaj palenia
o tym
akurat
właśnie nie wspominaliśmy,
nie
to jest też
tego,
kolejny przykład.
Ale miejmy też tutaj oczy szeroko otwarte i wiedzmy, co się dzieje. Także tym bardziej dziękuję za pański udział w naszym programie.
Bardzo dziękuję.
Państwu dziękuję również za uwagę. Był to program Po stronie prawdy. Adam Ślusarski. Kłaniam się.